Mamy gościa telefonicznego. Dobry wieczór. Kto z nami jest?
Dobry wieczór. Beata.
Witam serdecznie.
Jestem też rodziną zastępczą, zawodową, specjalistyczną, o której mówił wcześniej Gerard. Znamy się z Gerardem, z Asią, dlatego postanowiłam zadzwonić, przy okazji pozdrowić ich, bo dawno się nie widzieliśmy. I ewentualnie włączy się za audycję, ale też nie.
Zapraszam Pani Beatę w takim. Jakie są Pani doświadczenia?
Ja nie mam takiego długiego stażu jeszcze jak Państwo Wilczek, bo na razie w tej chwili tylko tam nie ścieżą na mnie. Bo na razie jesteśmy 7,5 roku rodziną zastępczą.
No, ale to też ładny kawałek czasu.
Mamy trójkę przybranych dzieci i trójkę swoich biologicznych.
Proszę powiedzieć, czy te formalności, te przygotowania wyglądały podobnie w Państwa przypadku? Czy to jest coś, co jest trudne? Bo tak się zastanawiam, są słuchacze, którym być może chodzi po głowie, że może warto by zostać rodziną zastępczą. Czy to jest coś do przejścia, Pani zdaniem?
No moim zdaniem, tak jak Asia mówiła, najważniejsze są chęci, bo wszystko się da przejść. Te badania psychologa, jedne, drugie, pedagoga, to wszystko jest do zrobienia. Jak się chce zostać rodziną zastępczą, chce się pomagać dzieciakom, czuje się po prostu to we krwi, bo to trzeba też chcieć naprawdę tak wewnętrznie, bo to nie tylko to, że to jest nasza
praca. Dobrze by było.
To jest nasze życie. Po prostu nasze życie się zmieniło tu totalnie, ale też trzeba mieć właśnie to wsparcie w małżonku, w małżonce i w rodzinie dalszej, w sensie tej dziadkach, rodzeństwu, bo bez nich też nie dałoby rady, gdyby nie było wsparcia przyjaciół, wszystkich znajomych, którzy zawsze mogą pomóc, na kogo możemy liczyć. Trzeba iść do lekarza z jednym dzieckiem, a zrobić czwórką na przykład w tym czasie.
Rozumiem, że Państwo tą akceptację mieli, takie sprzyjające warunki do podjęcia takiej decyzji.
To mieliśmy i no, dzięki temu jesteśmy, nie wiem, myślę na pewno kochającą dalej się rodziną dużą i jest wszystko dobrze i dzieciaki się rozwijają swoje talenty, więc chyba o to chodziło i to nas najbardziej cieszy, tak, że mogliśmy pomóc, no ale my właśnie nie jesteśmy tą rodziną typowym pogotowiem, bo ja od początku wiedziałam, że ja się nie nadaję do takiego jak Asia. Asia była twarda i potrafiła to tak w cudzysłowie tylko. Ja tak nie dałam rady. Ja od razu powiedziałam, że ja mogę tylko ewentualnie wziąć jakieś dzieci, którym trzeba będzie pomóc, ale być może trzeba będzie zostać już na stałe. No i tak się w naszym przypadku zdarzyło, że dzieci zostaną z nami do końca, tak?
Czyli pani nie przeżyła takiej sytuacji, że dzieci trzeba, że dzieci po prostu idą dalej?
Czy nie, były? Nie mam. Mhm. Nie. Od początku jesteśmy na tej trójki już rodzicami tak na stałe.
Czyli dalszym krokiem jest adopcja, czy cały czas jest to rodzina zastępcza?
No jesteśmy na tym etapie. Mhm.
Pani Beato, bardzo dziękuję Pani.
Bardzo pozdrawiam Państwa, Wiedźku, Panią psycholog, Panią również dziękujemy za kolejny dobry temat na antenie Radia Doksa i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i wszystkie rodziny zastępcze i wszystkie osoby, które wahają się, zastanawiają się, że naprawdę trzeba spróbować, trzeba porozmawiać z jakimiś ludźmi, którzy są rodzinami zastępczymi, bo na pewno udzielą dobrych rad i właśnie wsparcie. Właśnie mieliśmy na początku, gdy się zastanawialiśmy, to parę telefonów do Państwa Wilczek, rozmowy u nich w domu i wszystko ruszyło.
Bardzo dziękuję.
To też między innymi.
I to jest też najważniejsze, żeby nie być samemu w sytuacji bardzo różnych wątpliwości czy trudnych momentów. Pani Beato, bardzo Pani dziękujemy za ten telefon. Państwa pozostałych zachęcamy. 77 452 637 to jest numer telefonu do naszego studia, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę się włączyć. I jeszcze tylko chciałam zapytać o jedną rzecz. Czy droga wejścia na taką drogę rodzicielstwa zastępczego to jest droga, z której można zawrócić? Jeśli się okaże, że przerosło to nasze siły, że nie dajemy rady, że myśleliśmy, że jesteśmy inni psychologowie gdzieś po drodze, być może pewnych rzeczy nie wyłapali, po prostu stwierdzamy, że się nie nadajemy. Można się wycofać? W ogóle bywają takie przypadki?
Dlatego wspomniałem o tak bardzo ważnych tych kwalifikacjach i tych pierwotnych szkoleniach, prawda? I też w tym zdrowym rozsądku, żeby ludzi na początek za mocno nie obciążać, żeby jednak się przyjrzeć na początku, do czego, na co ich stać. Bo no, zawrócić zawsze można. Tak, znamy, życie różne przypadki niesie, ale straty, jakie z tym są związane, są olbrzymie i dlatego bardzo, bardzo ważny jest ten moment właściwych kwalifikacji, też rozsądnego obciążania tej rodziny zastępczej, tak żeby się zbyt szybko nie wypaliła. To trzeba obserwować, to jest rzecz bardzo indywidualna. Tak samo jak się robi indywidualne plany pomocy dziecku, tak samo indywidualny plan powinien być pomocy rodzinie zastępczej tworzony w PCPR-a czy u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. My się bardzo różnimy między sobą jako rodziny też, nasze konstrukcje są różne i nasze potrzeby są różne, stąd też ta wrażliwość po stronie prowadzących jest bardzo konieczna.
Indywidualny plan pomocy dziecku, ja myślę, że to jest też bardzo ważne, o tym porozmawiamy. Proszę Państwa, jak wygląda życie w takiej rodzinie zastępczej, w takim rodzinnym domu dziecka? Zanim Pani powie, zwyczajnie, wesoło, że normalnie,
tłoczno. Normalnie, rano się wstaje, śniadanie, wszyscy do szkoły, potem w obiad, sprzątanie, pranie, składanie, dzieci przychodzą ze szkoły, znowuż obiad, zadania,
szkoła muzyczna,
tańce,
piłka nożna.
Czy tych obowiązków jest sporo, porozdzielanych pomiędzy dzieci, Ewa? Dużo masz obowiązków? Musisz się opiekować pozostałym rodzeństwem? Czy nie wymagają tego od ciebie?
No, muszę, tak jak każdy.
A chętnie to robisz?
Zależy.
Zależy, masz swoje ulubione pewnie. Czy masz jakieś takie swoje ulubione zajęcia, rzeczy, które szczególnie lubisz w tym domu robić, na które czekasz wręcz?
Spać.
Nie, ale wiesz, to jest konkret.
Ona
to
ma 16 lat.
No właśnie.
I święte prawo uwielbiać spać.
No nie, no. Lubię też dziećmi się bawić.
Jak Ewa była jedynaczką w swoim domu. Ona przyszła do nas, jak miała 12 lat i ona to po prostu musiała wszystko nadrobić. I teraz tyle dzieci, ona z początku się nie umiała przyzwyczaić, że jest taki harmider w domu. Ale z dziećmi uwielbiała się bawić, bo ona jako dziecko no, nie miała się z kim bawić. Także ona na przykład... bardzo dobra jest z polskiego i
a
dzieciom.
Jeszcze przy okazji jesteś, tak. Pomagasz w nauce.
Zaraz mamy takiego Krzysia, który
nie umie.
Znaczy nie to, że nie umie. Mnie. On nie. On po prostu się stara, ale Ewa go zaraz do pionu chce postawić, poprawić.
Słuchajcie, a jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem, ta tańczy, ten śpiewa, ci tańczą, te dzieci przychodzą z talentami, czy po prostu te talenty gdzieś wybuchają w tym domu u was? Ewa, jak u ciebie to było? Czy ty, kiedy trafiłaś tutaj do Joanny i do Gerarda, to ty już miałaś takie zainteresowanie? Czy jakoś po prostu się to ujawniło podczas mieszkania?
Nie, ja zawsze się interesowałam grą na gitarze. No i tańczyć też lubiłam, ale nie miałam możliwości, żeby to realizować. I jak przyszłam, no to się dowiedziałam, że wujek gra na gitarze i się zapytałam, czy mogłabym też się uczyć.
Dobrze trafiłaś.
No, najwyraźniej tak.
A co z tym tańcem? A ciocia tańczyła?
Nie? A to nie, nie wiem. Nie. A to z tańcem to jakoś tak wyszło, że mi się spodobało. No i mówili, że umiem. No i tak zostało.
Pozwolili i wspierają cię?
No, bardzo.
Bywają takie sytuacje, że siadaliście i na przykład graliście sobie razem, albo pan Ewę uczył?
Oczywiście. Tak? My razem koncertujemy w tej chwili, mam kilku muzyków w domu i zdarza nam się takich w towarzyskich występach uczestniczyć, czy w szkole muzycznej też muzykujące rodziny, prawda, występowaliśmy. A różne festyny, prawda, to zawsze okraszamy też wspólnym graniem, śpiewaniem rodzinne.
Ale czy te talenty jakoś się przez zarażanie rozmnażają w tym waszym domu, czy jak to jest? Czy akurat jest taki zbieg okoliczności, że trafiają dzieci z talentami?
Ja
jak
mam
to
wrażenie,
działa?
Że nasze dzieci, one to jakby już w sobie mają, że one muszą grać na czymś.
No może to jest takie dobrze, jak się przekracza próg tego domu i nawet ja, jakbym tam weszła, to bym się stała muzykalna. Nie tak to działa?
Lubię muzykę. lubię takie towarzyskie muzykowanie, tak? I włączam bardzo chętnie w to dzieci. Każdy dostaje jakiś instrument na swoim poziomie i zgodnie z własną możliwością, jaką tam posiada, to robią, ale tak się też stało, że wśród nich się okazały talenty, tak? I mamy też wśród tych muzykujących naszych domowników, mamy i skrzypaczkę, mamy trębacza, prawda? Którzy to robią, myślę, już coraz to bardziej profesjonalnie.
Tak się tworzą wspólnoty, takie prawdziwe wspólnoty?
Muzykoterapia. Tak, tak powstaje, jak powiedzmy sobie, nawet powstała wspaniała wspólnota. Myślę, że kiedyś nas zaproszą do siebie.
Ja takie mam wrażenie, kiedy was słucham, że jakby taki przykład idzie z góry, tak? Że to wy jako rodzice narzucacie, no zazwyczaj tak jest w domach, tak? Że narzucacie w takim sensie tą atmosferę, ta atmosfera i dzieci to chętnie przyjmują, no bo po prostu, no mam nadzieję, że pewnie przyjemnie, fajnie się żyje w takim, z takimi pasjami.
Tych pasji mamy więcej rodzinnych. Dzielimy się oczywiście w naszej rodzinie w pierwszej kolejności, ale też się dzielimy jeszcze z innymi.
Jakie to są jeszcze pasje?
No, mamy taką pasję sportową.
Ewa, udzielasz się jakoś, czy
wolisz? Proszę, pływałam bardzo kiedyś.
Tak, no Ewa też ma papiery młodszego ratownika, tak? Które jeszcze z pewnością też będą wykorzystywane w dalszej jej życiu. Kiedy wyjeżdżamy nad morze każdego roku, no to, to nas bardzo konkretnie
szkoli.
Wspiera, tak. Mm. To jest bardzo, bardzo cenna.
No i jeździmy na nartach.
No jeździmy na nartach. To jest taka pasja rodzinna, która zawsze u nas była i wszystkie dzieci, które są u nas w domu, jeżdżą na nartach. Każdego roku wyjeżdżamy do Wisły w czasie ferii zimowych, przynajmniej na tydzień. Zabieramy ze sobą 100 osób. Mieszkamy w idylli, prawda? To jest taki dom rekolekcyjny domowego kościoła. A więc i kaplica dla nas też jest miejscem takich spotkań. No i też, prawda, sporty takie masowe. To jest jakaś nasza taka też smykałka. Modne dzisiaj jakieś biegi uliczne, gdzie je organizujemy też jako stowarzyszenie, i koniecznie przy tej okazji są też biegi dziecięce i biegi rodzinne.
Ale zdarzają się dzieci, które mówią, nie, ja nie będę ani grał, ani śpiewał, ani tańczył, ani tym bardziej biegał, już nie mówiąc o jeżdżeniu na nartach czy pływaniu.
Ja mam wrażenie, że u nas w domu chyba po prostu nie
mają szans.
Myśmy mieli taką niunię, to ona, dzieci grają na flażoletach i ona po prostu jak widzi, że wszyscy ten, to ona też i też w tego flażoleta dmuchała. Ona miała może z 7 czy 8 miesięcy.
Zastanawiam się, wiecie, bo bywa tak, że rodzice mają trudność jakby z rozpoznaniem potrzeb swoich dzieci, kiedy tych dzieci jest dwoje, góra troje, albo czasami jedno, kiedy to są ich rodzone dzieci, bo tempo, bo milion różnych innych spraw, przeszkód i tak dalej. Jak to zrobić? Jak jakby wnikliwie być takim wnikliwym obserwatorem dla dziewięciorga dzieci, dzieci z różnych rodzin, z różnymi genami, z różnymi charakterami, temperamentami i tak dalej. Jest na to jakiś patent?
No jest patent. Dzieci wszystkie lubią ruch, zabawę, śpiew, towarzystwo. Tak,
ale pod warunkiem, że rodzice z nimi to robią, no a nie odsyłają, prawda,
a jakże inaczej.
Tak, takie dzielenie się pasją.
To jest sama ta radość z życia. Tutaj Asia opowiada o tej bliskości maleńkich dzieci, prawda? A ja czuję się szczęśliwy ich w obecności, ja lubię ich towarzystwo. Zachęcam ich do tego też, co sam lubię, przekazuję.
I one to kupują po prostu.
One to kupują.
My nie wysyłamy jakby na zajęcia dodatkowe i tam, żeby tam odkryli, tylko patrzymy na dzieci i z nimi to realizujemy. I to mi się wydaje, to jest właśnie takie, że te dzieci same to odkrywają, co one. Albo ja chcę tam grać na perkusji, takiego Kuba mamy. Ja mówię, Kuba, ja już tego nie wytrzymam, bo jeszcze perkusja w domu to już będzie za dużo. Ale jakoś tak cały czas za nim to chodzi i chociaż jeszcze jest mały.
Nie? Już jest, jeszcze czekamy tylko na dobre wyniki w nauce, bo w pierwszej kolejności jednak nauka, tak, jak to dobrze idzie, to potem te dodatkowe zajęcia skakują. Nie można tego wszystkiego pomieszać też. Tutaj też zdrowy rozsądek.
To nie jest tylko dobra zabawa tak. Kształcenie artystyczne, animacja artystyczna. Nie tylko.
Bo te dzieci tylko. Jednak, które przychodzą do nas i to muszą mieć jakieś zaplecze, że one w ten świat jakoś, my ich przygotujemy, ale też one to coś osiągną. Bo niestety one tylko mają nas i to, co zrobią sami.
I ten etap.
I ten etap właśnie. I to trzeba jednak ten przód, jakby ja to zawsze mówię, że im trzeba to dać, nie? Że to jest... A to wszystko dodatkowe, co robimy, no to jest, wiadomo, to jest fajne, to jest ten, ale najważniejsze, żeby jednak to wykształcenie jakoś... Tak mi się wydaje, że to jest jakoś ważne dla nich. I to
bogactwo
jest...
w życiu niesamowite. Dobre wykształcenie, ale też te wszystkie talenty, tak? Gdzie one zaraz, to dzieci w grupie rówieśniczej odnajdują się, tak? Zaraz są akceptowane, postrzegane w właściwy sposób i tutaj nie ma już wtedy znaczenia, że to jest dziecko, powiedzmy, z jakiegoś takiego czy innego środowiska, bo ono samo się potrafi zaprezentować. To nie jest jakaś biedna środka w kąciku, tak? Tylko to jest dziecko, które potrafi tańczyć, grać na instrumentach, no jeździć
tak,
na nartach, prawda?
To są te rzeczy, które łączą, które harmonizują, które tworzą wspólnotę i działa to fantastycznie. Natomiast dzieci też są takimi indywidualistami. Każde też jest inne. I tutaj też chyba w jakiś sposób gdzieś, czy bywa tak, że śledzicie taką ich indywidualność?
No oczywiście, to jest pierwszą rzeczą, jaką, kiedy dzieci przychodzą do naszego domu, to zastanawiamy się, obserwując, co jest jego mocną stroną. I tą mocną stronę w pierwszej kolejności, nie patrząc na słabe strony, wzmacniamy jeszcze bardziej.
Kiedy przyszła Ewa, co było jej mocną stroną na tamten moment?
Chęć współpracy, ta gitara właściwie, że ona patrzy, chce grać na gitarze i to ją tak bardzo absorbowało i widzę, że to łapała szybciutko, a już kiedy odkryliśmy, że ona tańczyć pięknie potrafi i robi to z wielką gracją, tak, no to jest to, co właśnie staraliśmy, żeby tutaj maksymalnie wzmocnić. Jeśli chodzi o naukę, na przykład były tam pewne braki, ale na przykład biologia to był ulubiony przedmiot. I pozostawiliśmy te inne troszeczkę na boku na początek, ale ten właśnie tak, na ten tak kładliśmy nacisk, że startowała w olimpiadach, prawda?
Gdzie startowałaś?
W biologii, no wiesz, może ty
sama powiesz, najlepiej będziesz pamiętała te swoje sukcesy.
Nie pamiętam, nie miałam sukcesów.
No ale wiesz, sam start w olimpiadzie jest sukcesem.
Tak, ale...
Ja ci to mówię.
Nie każdy, ale...
Byłaś zestresowana? Radziłaś sobie z taką tremą, ze stresem, czy nie? Czy takie...
Właśnie ja nie mam takiego czegoś, że się stresuję. Jak piszę, to piszę i tyle.
No ale wiesz, to jest ogromny atut. To ci się bardzo pięknie w życiu przyda.
To muszę no i dobrze. Ewę na wykłady.
Ja lubię, słuchajcie.
Tak? Ja muszę powiedzieć, że Ewa normalnie to tak w ogóle do tego tańca, to tak jak ktoś by na nią popatrzył, jak ona idzie, jak ten, to ona się w ogóle nie nadaje. Ale jak tańczy, to jak tak, no taka mgiełka. Ja mówię, że to jest normalnie, aż to miło patrzy się normalnie. To tak niekiedy człowiek się pomyli, nie? Że to tak...
Teraz chwilę czekamy tylko początek roku szkolnego, nowa szkoła, a później dalej z tańcem.
Proszę Państwa, to są te piękne momenty, kiedy tak wszystko idzie harmonijnie, kiedy jest wspólnota, kiedy pasje się spotykają. Ale czy bywają też takie trudne sytuacje, choćby samych rozmów z dziećmi o ich sytuacji życiowej, o tym etapie, na którym są, o miejscu, z którego przyszły do Was i być może o miejscu, gdzie pójdą dalej. Czy Wy przygotowujecie się do takich rozmów? Jak to wygląda? Jak dzieci reagują? Jakich argumentów używacie? Jak te rozmowy wyglądają?
Oczywiście, to jest to patrzenie w przyszłość jest konieczne, tak?
Ale w przeszłość też.
W przeszłość też i z tą przeszłością dziecko się musi uporać. To jest nasze zadanie, żeby pomóc, żeby z tą przeszłością się uporało. Tutaj każdy z nas i każde dziecko musi sobie poukładać tą historię własnego życia, prawda?
A czy w jaki sposób wy pomagacie?
Ta ciągłość, ona musi być jasna. Musi mieć dziecko tą wyobraźnię o swoim własnym życiu, jak ono się zaczęło, gdzie kolejne etapy, tak?
I gdzie trzeba było coś zmienić.
Tak. Dbamy też o to, jeżeli tylko się da, żeby odnaleźć rodzinę biologiczną. Jeżeli ta faktycznie najbliżsi nie są w stanie się zaopiekować dzieckiem, ale są gdzieś w pobliżu wujostwo, kuzynostwo, to koniecznie takie nawiązujemy relacje, tak? Stają się oni później, bywa i także chrzestnymi dla tych dzieci, powiedzmy, bo jeżeli, powiedzmy, taka sytuacja też ma miejsce, jest to ciągłość w rodzinie, tak? Nam troszeczkę jest jakby z tej perspektywy, a tutaj, kiedy znajdujemy te korzenie też i wychowania chrześcijańskiego w rodzinach dzieci, które wychowujemy, to staramy się do tych rodzin odwołać i te pozytywne elementy stamtąd wyciągnąć. No bywa, że odkłada słuchawkę i po rozmowie z mamą i płacze i to jest smutne dla mnie bardzo, ale staram się w tym pomóc. Oczywiście mając 10, 12, 16 nie jest się dorosłym. Obecność nasza jest bardzo potrzebna tutaj, że mają te dzieci wsparcie tutaj w nas, żeby sobie to poukładać, jak to jest. I takie rozmowy toczę z dziećmi właśnie, jak to jest, tak? I jak sobie to poukładać. Najważniejsze jest też to wybaczenie sobie nawzajem, prawda? Tego wszystkiego, co możemy mieć wobec naszych najbliższych. To bardzo ważny element w naszym życiu i do tego chcemy też doprowadzić, żeby to dziecko samo umiało zrobić.
Jak tego dokonujecie na co dzień? Czy to są jakieś rytuały od czasu do czasu? Macie takie określone, że na przykład siadacie i rozmawiacie, czy po prostu wnikliwa obserwacja i akurat to jest ten moment, że widać, że coś się z Ewą dzieje, na przykład coś tam
w rodzinie nie ma rytuałów, to się dzieje spontanicznie. Czasami my najpierw ze sobą rozmawiamy, dorośli, prawda? I sami się też naradzamy. Jak
to zrobić?
Jak to zrobić? No, to się dzieje tak jak w rodzinie.
Pani profesor, na ile, jak ważne jest to, no każdy z nas jest w jakimś odniesieniu do przeszłości, do przyszłości, jak ważne to są momenty, żeby dzieci miały tą świadomość i też o czym trzeba pamiętać, rozmawiając z nimi o ich sytuacji, o ich biologicznych rodzinach, zazwyczaj niewydolnych, tak? Bo gdyby były wydolne, to by pewnie nie było takich sytuacji. O czym tutaj pamiętać? Co jest najważniejsze?
Przede wszystkim, żeby rozmawiać z dzieckiem i mieć świadomość tego, na jakim etapie rozwoju to dziecko jest, prawda? Czyli dostosować tę rozmowę do poziomu, do etapu rozwojowego tego dziecka. Natomiast ja sobie myślę, że nade wszystko no, nie należy unikać, bo może być takie niebezpieczeństwo, żeby no będę mówić dobrze, ale o tych trudnych stronach już tego twojego życia dotychczasowego, no to po prostu nie będę ci mówił. Wydaje mi się, że należy mówić i o jednym, i o drugim, i o tych pozytywnych stronach, i o tych negatywnych, których no niestety, ale chyba jest więcej w tej przeszłości takiej biologicznej u dzieci, które trafiają do rodziny właśnie zastępczej. Bo kiedy dziecko słyszy z ust kogoś, do kogo ma zaufanie, z kim już udało mu się nawiązać taką emocjonalną relację o czymś, co było trudne, tak? I można o tym porozmawiać, to nie jest to temat, którego to dziecko się boi, którego się wstydzi, prawda? Tylko no, w tej rozmowie niejako przepracowuje te wszystkie swoje trudne doświadczenia, które są mu potrzebne. bo te trudne doświadczenia też są mu potrzebne do tego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, kim ja tak naprawdę jestem, co jest w życiu dla mnie ważne, co ja z tego życia, które było dotychczas, chcę wziąć do tego przyszłego życia. Jednak nie możemy postawić takiej granicy, że trafiłeś do nas i teraz od tej pory historia twoja już w ogóle nie istnieje, prawda? To jest tak jakby postawienie warunku, że będziemy cię kochać, ale dopiero od teraz, tak? To, co było do tej pory w twoim życiu, no to to nas nie interesuje, nie obchodzi. Nie. Należy rozmawiać uczciwie, szczerze i no i przede wszystkim musi to być rozmowa, która, no tak jak tutaj mówicie, dając takie poczucie bezpieczeństwa, tak? Czyli możemy mieć do siebie zaufanie. To, co, o czym rozmawiamy tu w rodzinie, to zostaje między nami. Natomiast możesz się tutaj czuć bezpiecznie i ty możesz mi powiedzieć o wszystkim, co cię boli, co jest dla ciebie trudne, smutne. Ja pamiętam taki wykład kiedyś. Wykład, kiedy mówiłam o rodzicielstwie adopcyjnym, zastępczym i po tym wykładzie podeszła do mnie studentka i mówi do mnie tak: proszę panią, ja jestem z rodziny adopcyjnej. No i oczywiście zapytałam, co w tym wykładzie panią tak najbardziej poruszyło? Może coś się nie podobało, to w jaki sposób ja mówiłam. A ona do mnie mówi tak: najbardziej to mi się nie podobało to, że pani tak dobrze mówiła o tych rodzicach biologicznych. I ja pytam się, dlaczego? No bo oni mnie odrzucili, bo oni to, bo... I moja mama adopcyjna cały czas mi to powtarza, że no widzisz, jak cię skrzywdzili, dopiero my zapewniliśmy tobie takie prawdziwe miejsce do rozwoju, taką prawdziwą rodzinę stworzyliśmy. Więc wydaje mi się, że ta dziewczyna rośnie z takim poczuciem krzywdy, prawda? Oczywiście, tak jak powiedzieliście, trzeba przebaczyć, bo to czasami są trudne doświadczenia, które te dzieci wynoszą z rodzin biologicznych, ale przebaczenie może mieć miejsce wtedy, kiedy te trudne fakty weźmie się pod uwagę i po prostu no, będzie się ten ktoś chciał z tym zmierzyć, a to nie jest moment, to nie jest chwila, to jest proces. Nie?
Takie otwarte i takie prawdziwe zmierzenie się z tą przeszłością. Ja mam tak, słuchając was, mam takie wrażenie, że to jest taki dopiero punkt wyjścia do tego, żeby po paru latach wyrosła właśnie taka nastolatka jak Ewa, która ma swoje pasje, ma swoje marzenia, ma swoje zainteresowania i patrzy w przyszłość.
Tak, i będzie kiedyś na przykład swojemu chłopakowi będzie w stanie powiedzieć, wiesz, ja to tutaj jestem u cioci i wujka, ale moja historia zaczęła się dawno, dawno temu, kiedy ja byłam w takiej rodzinie, prawda, że nie będzie miała takiego oporu przed tym, żeby no po prostu o tym rozmawiać, bo nauczyła się przez te wszystkie lata w rodzinie zastępczej po prostu zwyczajnie o tym rozmawiać, tak jak się rozmawia o tym, jak było dzisiaj w szkole, prawda?
Czy masz, Ewa, problem z tym, żeby powiedzieć w środowisku, w którym jesteś, że jestem w rodzinie zastępczej? Czy bywają takie sytuacje, że wolisz o tym nie mówić?
Nie mam z tym problemu.
I to jest, myślę, odpowiedź na wiele naszych pytań. Proszę państwa, 774526 37. Krótka przerwa, po niej wracamy do naszej rozmowy.